Wyobraźcie sobie, siedzący na wózku inwalidzkim, ręce powykręcane atletyzmem, samouk nieznający nut, Stefan Dymiter. I tak potrafił ze słuchu nauczyć się i zagrać. A my wracamy do twardej rzeczywistości. Generał Dukaczewski objeżdża garnizony i agituje przeciw rządowi. Dziwię się, że minister Kamiński nie reaguje. Tak powiedział dr Lech Kowalski, więc dr Lech Kowalski jest w studiu i pytam, o co chodzi?
No, chodzi przede wszystkim o to, że pan generał Dukaczewski wybiera sobie dawne, potężne garnizony wojskowe i milicyjne, tak bym to określił, bo zarówno Legionowo, gdzie gościł, jak i Piła, to w przeszłości tej PRL-owskiej, to roiło się w tych miejscowościach od mundurów zielonych i granatowych milicyjnych, prawda, i funkcjonariuszy. Tam w tych garnizonach są również potężne, byłe ośrodki, które kształciły wyższą kadrę kierowniczą dla resortu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, więc pan generał Dukaczewski wie, co robi. I ja jestem w 100% przekonany, że gdyby to było miało miejsce w armii amerykańskiej, to pan generał Dukaczewski zdążyłby, myślę, że odbyć tylko jedno takie spotkanie i stosowne służby państwa by się tą sprawą zajęły i zainteresowały.
To skąd bierze się bezkarność Dukaczewskiego?
Bierze się stąd, że generał...
I taka bezczelność.
Generał Dukaczewski ma siłę poczucia i wsparcia za sobą całego byłego resortu spraw wewnętrznych, w którym funkcjonował. No musimy sobie zdać sprawę, że dezubekizacją zostało objętych ponad 38 tysięcy funkcjonariuszy MSW.
A Dukaczewski też?
Też. I teraz, jeżeli sobie zdamy z tego sprawę, że pomnożymy to przez rodziny i już teraz wnuczęta, no to mamy potężną, kilkuset tysięczną armię byłych wyborców, prawda? Dlatego też tak szybko pospieszyli przedstawiciele PO i SLD, wspierając te akcje.
Pan Michał Kamiński, płomienne przemówienie
tak,
w obronie
czołem
funkcjonariuszy.
Tak, czołem funkcjonariuszy, tak się przywitał.
Czyżby wrócił do korzeni jakiś, czy może mu się przestawił w głowie?
Oni po prostu liczą się z tym, że przejmą ten elektorat, bo to jest elektorat zorganizowany. On jest bardzo łatwy do skrzyknięcia. On jest przyzwyczajony do wykonywania poleceń, rozkazów i on przyjdzie i będzie głosował. I on się, tym razem oni już takiego błędu nie popełnią, bo oni 2 lata temu rozpłynęli się w różnych partiach,
ugrupowaniach.
Tym razem oni pójdą zwartym murem. Ja myślę, że to będzie SLD. Ja myślę też, że pan generał Dukaczewski gra też tutaj sam na siebie, bo gdy się zdecyduje kandydować z listy SLD do przyszłego parlamentu i się SLD uda prześlizgnąć, to jestem przekonany, że wejdzie do Sejmu z jedną z większą ilością głosów.
Będzie buntował jako już parlamentarzysta.
I wtedy już jako parlamentarzysta będzie miał ogromne pole do popisu. No i my musimy sobie zdawać sprawę, że ten przyszły Sejm to już nie będą, to już ta opozycja nie będzie tego typu, jaką mamy dzisiaj, prawda, Nowoczesną czy Kukiz 15. To będzie zwarta, brutalna opozycja, zorganizowana i będą ogromne problemy z tymi ludźmi. Oni nigdy nie odpuszczą. Jeszcze tym bardziej, że im się obiecuje, prawda, że wycofa się tą ustawę dezubekizacyjną, im przywróci im się dawne przywileje emerytalne. No to jest po prostu woda na młyn.
No ale nasze służby nie widzą tego, że Dukaczewski i jego ludzie agitują w garnizonach, buntują armię, buntują policję.
Ja myślę, że dochodzi do ich świadomości, bo na tych spotkaniach też znajdują się byli oficerowie Ludowego Wojska Polskiego.
No, wojsko przysłowiowy Mazguła.
Wojsko jest również zagrożone dezubekizacją i oni po prostu obwąchują też te sprawy, jak one wyglądają od środka i, no, i zbierają określone doświadczenia. No i z tych względów ta sprawa powinna być, myślę, kontrolowana przez służby nasze.
Korzystają ze zmiany ministra obrony narodowej?
No ja myślę, że wiele korków od szampana wystrzeliło w kręgach towarzyskich takich generałów jak generał Koziej, prawda, jak generał Różański, generał Pacek, prawda.
O, ten szczególnie.
Tak, oni dostali po prostu jakby nowy powiew wiatru w plecy. No przecież czekali na to. Ja próbowałem na Facebooku polemizować z panem generałem Koziejem i z jego wredną wypowiedzią pod adresem ministra obrony narodowej. pana Macierewicza, no to zablokowali mi, prawda?
Ale oni w tym momencie, jak ktoś z nimi dyskutuje, uruchamiają całą falę nie tylko tak zwanego hejtu pomłodzieżowemu, ale także uruchamiają dziennikarzy, którzy de facto są kapusiami dawnej bezpieki wojskowej i ci dziennikarze potem opluwają wszystkich innych dziennikarzy, którzy właśnie wypowiadają to, co pan.
Tak, dlatego, że ci dziennikarze są bardzo łatwi i łasi na kontakty z tą generalicją. Oni zawsze się spodziewają jakiejś dobrej audycji, dobrego artykułu, prawda? Ci generałowie im sprzedają taką zwykłą papkę propagandową.
A poza tym jest tak, nawet taka gazeta, taki tygodnik, który utrzymują po prostu byli członkowie WSI po prostu.
Oni mają ogromne wpływy. Gdyby pan prześledził pion ochrony w Polsce, te potężne bastiony firm ochroniarskich, które zatrudniają po 10, 15 i więcej tysięcy ludzi, to proszę mi wierzyć, że we władzach tychże ogromnych firm tam ich jest bez liku. Oni są w zarządach, oni są na kierowniczych stanowiskach, są współwłaścicielami, niektórzy nawet właścicielami. I teraz jeżeli to się szacuje, że jest to armia licząca około 200 tysięcy ludzi, a część z nich, zwłaszcza wewnętrzne służby ochrony, posiadają na stanie uzbrojenie, no to proszę mi wierzyć, że to się staje niebezpieczne, bo oni mają wciąż ogromny wpływ. Te firmy są w bankach, są w centrach handlowych,
wyobraźmy sobie, że pucz może nie być operetkowy, tylko pucz może być pod dowództwem takiego Dukaczewskiego przeprowadzony, no tak jak to wojsko robi.
Oni się po prostu mogą bardzo łatwo skrzyknąć. Są naprawdę na poziomie takim wyszkoleni, że dla nich zorganizować i wesprzeć jakieś grupy niezadowolone, bo one by najpierw były cywilnymi, prawda, a później gdyby doszło do jakichś rozwiązań siłowych, to oni są w stanie wesprzeć taką rewoltę i to bardzo szybko.
W II Rzeczpospolitej, w momencie, gdy bandy sowieckie przekraczały granicę wschodnią i wszczynały burdy, zdobyły nawet jedno z miast przygranicznych, utworzono Korpus Ochrony Pogranicza, tak, który miał sobie z tym radzić. Różnie sobie radził, ale raczej sobie poradził z tymi bolszewickimi bandami, które przenikały przez granicę. Czy dziś jak należy postępować z tym, co oni wyprawiają?
No, należy mieć po prostu, przede wszystkim musi być wola polityczna ku temu, żeby uruchomić stosowne siły i temu przeciwdziałać. No, mamy całą masę wyspecjalizowanych służb. Tak jak na te spotkania przychodzą ci wszyscy niezadowoleni, że utracili przywileje emerytalne, tak na tych spotkaniach również winni być przedstawiciele ABW i reagować tuż przed czy po takim spotkaniu, jeżeli tam dochodzi do niecenzuralnych określeń pod adresem aktualnych władz, prawda, państwowych.
No i do wezwań do użycia siły i do mowy nienawiści, jak to się
tak, teraz to jest
nazywa.
Mowa nienawiści, prawda, i ona jest potem głęboko i szeroko komentowana w tych garnizonach, bo to nie jest tylko, że się odbyło spotkanie, ale potem to jest nośne, ludzie o tym mówią, dyskutują, no i proszę zauważyć, że mamy jak gdyby takich dwóch przywódców, takich guru. W resorcie obrony narodowej to jest generał Koziej. On jest najbardziej opiniotwórczy tutaj i najbardziej krytykuje obecną ekipę rządzącą. A tu ze strony MSW to jest właśnie generał Dukaczewski.
Chociaż on był szefem WSI.
Tak, ale to niczemu nie przeszkadza, ale przecież rodowód pana generała to jest również związany, prawda, z wywiadem esbeckim, no i tutaj to ciągnie.
Przypomnijmy życiorys tego patrioty.
To rozpoczynał w Wojskowej Akademii Technicznej, później został po prostu dostrzeżony przez wywiad i wchłonięty, prawda. Nie miał żadnych jakichś spektakularnych osiągnięć, no po prostu był postacią wręcz anonimową, czy na terenie Stanów Zjednoczonych, czy później w Europie, naprawdę jego osiągnięcia były bardzo niskich lotów. Jak obserwowałem na spotkaniu autorskim Sławomira Centkiewicza, kiedy ten propagował swoją książkę Długie ramię Moskwy o wywiadzie, Dukaczewski tam przyszedł z ekipą podwładnych swoich ludzi z dawnego WSI. I proszę mi wierzyć, buta ich i każdy z nich wymieniał, chyba żeby po prostu sprowokować salę, jaki kurs ukończył w GRU, czy trzymiesięczny, czy półroczny, czy dziewięciomiesięczny. Nikt ich o to nie pytał po prostu. Sala była w szoku totalnym. Ja wówczas wstałem, widziałem, że sytuacja jest nieprzyjemna, a że jestem również autorem książki Komitet Obrony Kraju, więc ja znałem ich wszystkie meldunki, które słali do władz ówczesnych skupionych w biurze politycznym na temat właśnie informacji wywiadowczych i wiedziałem, że to była jedna wielka lipa i oszustwo. Ja wstałem i powiedziałem, panowie, ja znam wasze dokonania, znam wasze osiągnięcia i one były żadne, żeście nie informowali, a raczej dezinformowali ówczesną ekipę rządzącą w PRL-u. No i trochę ta sytuacja się odmieniła, trochę przysiedli. Także z nimi będzie ogromny problem.
Dalej, to nie są tak. Dziadki i nie można ich lekceważyć.
Nie, oczywiście, że tak.
Pan jest autorem książki Krótsze ramię Moskwy,
tak,
o dawnym WSW.
Tak.
Przypomnijmy sprawę generała Buły, bo on wymigał się od kary umierając.
Umierając.
Ale cóż zrobił generał Buła?
No, generał Buła był, można powiedzieć, tym ostatnim szefem WSW, który rozprowadzał swoich podwładnych do nowych struktur. Ja w książce tej właśnie opisuję ten fragment dość szeroko, kiedy generał Buła wobec ministra obrony narodowej Siwickiego żali się, że ma jeszcze kilkuset ludzi bardzo dobrych, wykształconych, że trzeba gdzieś ich umieścić, prawda? On biadoli nad tym i nawet dochodzi do wniosku, że nie tylko oni muszą być w siłach zbrojnych, ale można ich wykorzystać również w innych resortach. No i stało się to, co się stało. Sekundował mu tutaj w Polsce również doradca sowiecki, który cały czas był przy Bule. On wyjechał dopiero w połowie lat 90., kiedy podwładni Buły zostali ulokowani w zarządzie drugim sztabu generalnego i razem z wywiadem na krótko funkcjonowali w tymże zarządzie drugim, a później z wartym szeregiem przeszli, prawda, niemalże krokiem defiladowym do WSI. Tak. I tam się po prostu...
I tam budowali już Trzecią Rzeczpospolitą.
Tam budowali Trzecią Rzeczpospolitą właśnie z takimi ludźmi jak pan generał Dukaczewski i jego podwładni.
Generał Buła zmikrofilmował wrażliwe dane i wysłał do Moskwy.
Generał Buła zmikrofilmował około 10-12 ton tychże materiałów. Tych spalił, natomiast to, co zmikrofilmował, to wszystko zostało wwiezione do Moskwy. I to były bardzo istotne dokumenty, bo dotyczące jeszcze informacji wojskowej, która przecież, z której powstało WSW. No proszę mi wierzyć, kiedy rozwiązywano WSW, to oni w drugiej połowie lat 80. mieli jeszcze na stanie 26 tysięcy osobowych źródeł informacji, czyli najróżniejszej maści donosicieli, tak, kapusi.
I oni nie zniknęli.
Przecież ja pamiętam ten moment, jak tworzono WSW z informacji wojskowej, jak oni zabiegali, żeby przejąć tamtych kapusiów, prawda, z poprzedniej ekipy. I teraz tu to samo się odbywało.
I w środowisku dziennikarskim mieli tego pełno.
Oni mieli tego pełno, oni bardzo negatywnie oceniali to środowisko dziennikarskie, używali pod jego adresem najgorszych określeń. Oni nie mieli z nim żadnych problemów, wręcz środowisko dziennikarskie samo się pchało do nich. Po prostu oni uważali, że to ich nawet nobilituje, jeżeli mają kontakty z tymi służbami zawodowo w świecie dziennikarskim. No, ja również w tej książce opisuję moment, jak WSW przenika do Radiokomitetu, a konkretnie do telewizji na Woronicza. No proszę mi wierzyć, że jednego dnia taki chorąży czy kapitan WSW nazywał się powiedzmy Lech Kowalski, a w telewizji pojawiał się następnego dnia, prawda, jako operator czy dźwiękowiec i nazywał się Jan Nowak. I na te papiery miał wszystkie dokumenty zalegalizowane z NIP-em, ze wszystkim, z nowym dowodem, z tym wszystkim. No przecież najlepiej o tym poświadcza, co się działo, szef wydawnictwa Rytm. on nadal funkcjonuje pod nazwiskiem operacyjnym, choć w tej samej redakcji była zatrudniona, nie wiem, czy jeszcze jest jego żona i córka, i noszą właściwe nazwisko jego, a on się tak przyzwyczaił, że funkcjonuje pod nazwiskiem esbeckim, prawda? No, więc o czym my mówimy?
Minęła godzina 8, ale rzeczy są tak ciekawe, że rzeczywiście aż żal mi przerywać. Jest 8:08, Antoni Opaliński już ma gotowy przegląd prasy, ale obiecuję, że po przeglądzie jeszcze wrócimy do rozmowy z panem doktorem Lechem Kowalskim.